Witam Państwa, Lech Pilarski. Konkurs e-commerce wyłania najlepsze firmy, produkty i usługi umożliwiające bądź wspomagające sprzedaż online. Nagrody główne i wyróżnienia przyznano na podstawie głosów internautów oraz 20-osobowego jury w 4 kategoriach. Na liście nagrodzonych są także nazwiska z województwa podlaskiego, bo ta branża online, sprzedaży online, niektórzy oceniają w naszym kraju na prawie 40 miliardów złotych, bo już ponad połowa Polaków deklaruje, że robi zakupy w sieci. Rosnąca popularność handlu w naszym kraju przekłada się na inwestycje kolejnych dużych graczy w tym segmencie. Dostęp do internetu nie jest jeszcze w Polsce powszechny, ale z sieci korzysta już 79% mieszkańców naszego kraju. Czytamy w raporcie Gemiusa, najsilniejszym czynnikiem zachęcającym do e-zakupów jest całodobowa dostępność. Poza tym zakupy w sieci postrzegane są jako wygodne, nieskomplikowane, zajmujące mniej czasu niż stacjonarnie i tańsze niż w sklepach stacjonarnych. O tym, czyli o handlu, dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Sebastian Suma, senpai, Marcin Janczewski, doktor Tusz i Piotr Kiełcz z Krajowej Izby Rozliczeniowej. To spróbujmy się rozliczyć, czyli z e-commerce'ami. Kto z panów jaką nagrodę dostał?
No, my otrzymaliśmy w e-commerce'ach pierwsze miejsce za budowanie lojalności klientów.
Czyli macie taki mechanizm, który, no, takiego bacika, który trzyma waszych klientów, może, z waszą firmą.
Może inaczej, ciężko nazwać to bacikiem, ale mnóstwo narzędzi, które powodują, że zakupy w naszym sklepie są wyjątkowo łatwe i dzięki temu łatwo powtarzalne i co za tym idzie, chętnie ludzie kupują.
Nasza agencja wygrała w kategorii najlepsza agencja wspomagająca generowanie sprzedaży. Taka dość fajna kategoria dla agencji, bo pokazuje, że umiemy wziąć pieniądze od klientów i przełożyć je na realne przychody.
Czyli ktoś inwestuje złotówkę, a wy mu dajecie 10 złotych.
Nie to, że my mu dajemy, tylko tak nią obracamy i tak kupujemy reklamę.
To był skrót
myślowy. Tak, żeby z tego zarobić 10 złotych, powiedzmy.
Ja akurat wygrałem tytuł osobowości roku, czyli persony, która działaniami swoimi przyczyniła się do znacznego rozwoju e-commerce w Polsce.
To jest oczywiście związane z Izbiz.
Tak, między innymi związane z Izbiz. Za Izbiz się kryje bardzo wiele osób, ale no, ja jestem, że tak powiem, troszkę twarzą
imprezy. No,
można tak nazwać. Jestem znany w środowisku po prostu i staram się też wspomagać sklepy internetowe i robić wszystko, no, żeby ten e-commerce nas się kręcił.
Rynek. Powiedzieliśmy, że to jest około 40 miliardów złotych. Dynamicznie się rozwija 10 i więcej procent
30.
Rok do roku.
W Polsce 30.
Rok do roku?
Tak.
To nie ma chyba takiej branży, w której taki wzrost byłby.
No chyba, że bitcoiny.
No ale tego nie wspieramy, tak jak i Krajowy Nadzór Finansowy też nie zachęca do tego, żeby w takie kryptowaluty wchodzić. Tutaj jest po prostu przyrost, czy pojawiają się nowe narzędzia, nowe możliwości i ułatwiają działalność.
No, nie wiem, czy ten wzrost jest tylko dotyczący narzędzi, czy tylko po prostu rynku, ilości sprzedających na rynku?
To jest akurat wzrost ilości kupujących.
A, kupujących.
Kupujących.
Czyli klientów.
Tak.
To pokazuje,
kwot wydawanych, nawet nie klientów, a kwot wydawanych, bo to jest właśnie nawiązanie do tego wyceny 40 miliardów rocznie.
Chodzi o wartość rynku.
Wartość rynku. Co jest ważne tutaj, że te 30% to jest wzrost w Polsce, natomiast dajmy na to Europę Zachodnią, to jest około 20%, więc Polska jeszcze dodatkowo tutaj mocno, mocno szybciej idzie do przodu.
To pokazuje, że coraz więcej ludzi jednak kupuje online. Narzędzia są coraz lepsze, komputery sprawniejsze, poprawia się łączność internetowa, bo do niedawna to był jeden z problemów.
A tutaj przede wszystkim świadomość użytkowników rośnie i to jest najważniejsze, że po prostu czują się bezpiecznie w sieci i wiedzą, że można śmiało, bezproblemowo jednak dokonywać tych zakupów przez internet.
I są one dodatkowo tańsze.
No to jest najważniejsze. Poza tym pojawiły się nowoczesne narzędzia pozwalające się rozliczać. Bo przypomnijmy, jeszcze do niedawna był to ogromny kłopot, ile trzeba tam było wypełniać, zawsze z tą kartę chcieli i tak dalej. Tu już coraz bardziej wyspecjalizowane narzędzia sprzyjają właśnie takiemu e-handlowi.
Tak, dokładnie. Są płatności internetowe, które przyspieszają dokonywanie tych transakcji. Między innymi Krajowa Izba Rozliczeniowa też posiada jedyne płatności bezpośrednie, czyli przelewy bezpośrednio trafiają z rachunku bankowego płacącego na rachunek bankowy sklepu. Dodatkowo klienci też zauważyli, że wiedzą, co chcą kupować, prawda? Więc zwiększa się sprzedaż na pewno tuszy, ubrań, co wcześniej było takie dziwne, prawda? No, kupić ubranie w sklepie internetowym, tak teraz nie stanowi to problemu.
Czyli co, no, nowocześniejsze programy?
Znaczy, w przypadku ubrań to akurat jest polityka sklepów i polityka zwrotów, tak? Bo największa obawa przy kupowaniu ubrań to jest to, że będzie pasować, tak? A większość dużych e-commerce'ów oferuje po prostu bezproblemowe, darmowe zwroty, więc klienci
kupują... możesz zamówić, przymierzyć i w razie czego zwrócić.
Kupując buty, jeden, że tak powiem, rodzaj butów w 5 rozmiarach, tak? Któryś na pewno będzie pasował, pozostałe 4 odsyłane i tak to funkcjonuje.
Czyli z jednej strony uczą się klienci, ale z drugiej strony uczą się instytucje obsługujące ten rynek.
Branża też się rozwija i edukuje i musi iść do przodu, żeby ułatwiać klientom w każdym aspekcie, jak i zakupowym, tak i samo posprzedażowym, tak samo informacyjnym, więc to musi być cały proces.
Czyli nie da się wydzielić tylko... No... poprawiliśmy, czy dopuściliśmy owe zwroty, w związku z tym rozwija nam się branża. Nie, do tego musi dojść informacja, do tego musi być...
To jest cały długi proces.
Jak można by go opisać?
Jak można? To trzeba by przede wszystkim rozdzielać po kolei, jakie rzeczy są ważne przy zakupach, przy kontaktach. Jest tak tego dużo, że pewnie tego programu by zabrakłoby czasu. Ja uważam, że najłatwiejsze i zarazem najważniejsze jest to, żeby po prostu jak najbardziej ułatwić ten proces zakupowy dla klienta. Żeby jak najmniej barier po drodze, a po prostu prowadzić go za rękę, żeby to było banalnie proste.
Obsługa klienta ponad wszystko.
Czyli, że nie przedziera się przez kolejne odsłony, kolejne strony, żeby dojść do interesującej go kategorii, tylko od razu wszystko tak ładnie zdefiniowane.
Podane na ręce, prawda, podane na dłoni.
Na tacy, tak, i od razu trafiam w to, co mnie interesuje.
Dokładnie.
I to pomaga między innymi Sebastian.
Tak, bo generalnie właśnie takim idealnym wykorzystaniem reklamy internetowej jest sprowadzenie użytkownika do sklepu internetowego dokładnie na tą podstronę, której on oczekuje. Jeżeli szuka konkretnego produktu, to on ma za pomocą kliknięcia trafić na kartę produktu. Jeżeli jeszcze nie jest zdecydowany, może szuka jakiejś kategorii, to on ma dostać tą kategorię, może przefiltrowaną po kolorze, po innej cesze, ale ma trafić w to miejsce, tak? I wtedy dla niego to jest łatwe, a on szybciej dokonuje wyboru, no a później już wchodzą cała reszta rzeczy, obsługa klienta, płatności, logistyka, która jest bardzo ważna, często wykorzystywana właśnie jako też jakiś...
No tak, na przykład strona pyta cię, gdzie jesteś, bo ci chce podpowiedzieć, że tu niedaleko będzie sklepik, do którego przyjdziesz, odbierzesz towar, albo będziesz miał łatwo zwrócić ten towar.
Tak, albo od razu, albo jeszcze kolejne rzeczy, informacje o tym zamówisz teraz, to my jeszcze dzisiaj to spakujemy i wyślemy, to będziesz miał to jutro i to są te informacje, szybkość zakupów.
Czyli tutaj no, ta elastyczność reagowania tak się poprawiła, że coraz więcej ludzi zaczyna się do tego handlu przywiązywać, tak?
Konkurencja i rynek to wymusił, żeby tak to działało. Tak? Każdy, teraz walka o klienta jest bardzo duża, więc jakby... Te całe nakłady marketingowe, które sklepy internetowe wydają na reklamę, przyciągają tych użytkowników, to chcą, żeby jak największa część tych użytkowników była klientami. No i
powracała,
to są właśnie te klocki.
No ale jak dużo ludzi za tym wszystkim stoi? No bo nam się, no fajnie jest, siedzimy przy komputerze, wybieramy dany towar i tak dalej, to przecież tego wszystkiego nie załatwia komputer.
To zależy od skali i od integracji z systemami. To myślę, Marcin mógłby więcej powiedzieć, ale to jest skala też jest ważna. Mniejszy sklep, co to oznacza mniejszy sklep? Nie ilością asortymentu, tylko ilością klientów, tak? Ma mniej tych prac administracyjnych, może sobie poradzi jedna osoba, dwie, trzy. Przy olbrzymich markach, sklepach internetowych, które obsługują tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy zamówień dziennie, tygodniowo, to już jest zupełnie inna logistyka, zupełnie inna ilość osób, która tam pracuje.
Czy wszystko polega tak naprawdę na automatyzacji procesów, więc celem jest...
Do tego zmierzam, że nie wszystko ludzie, ale też te systemy się nauczyły czegoś i zaczynają być pewne rzeczy automatyzowane.
Tak, tak, ta automatyzacja idzie do przodu. Ogólnie w dniu wczorajszym wyszedł nowy raport na trendy rok na 2018. I z wysoką pozycję ma tam przede wszystkim data science, business intelligence.
To my nazwijmy to, a za chwilę po piosence wyjaśnimy, o co chodzi. Czyli data science, big data.
Marketing automation tak samo wysoko stoi.
Automatyczna, czy artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja.
To ogólne pojęcie, a za tym kryje się całe mnóstwo różnych mechanizmów, prawda, które można wykorzystywać. To jest część data science tak naprawdę.
To za chwilę to postaramy się wyjaśnić. Przypomnę, w naszym studiu Sebastian Suma, Senpai, agencja Senpai, Marcin Janczewski, doktor Tusz oraz Piotr Kiełcz z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Computer Science, to się kiedyś mówiło o informatyce, czy o w ogóle nauce komputerowej, ale to Computer Science obecnie zaczyna nabierać zupełnie innego wymiaru i sensu nawet.
Znaczy, może nie tyle computer science, bo to jest jeszcze bardziej szeroki termin, ale tutaj wspomniałem o data science, tak?
Też,
czyli przede wszystkim umiejętności wykorzystywania danych, tak?
Nauka o danych, ładnie, tak można by to przetłumaczyć.
Też jest bardzo szerokie pojęcie, to też można rozdzielić na całe mnóstwo różnych czy narzędzi, czy mechanizmów, czy modeli. Ważniejsze jest to, że to coraz mocniej wkracza między innymi w e-commerce, coraz więcej możliwości daje, więcej korzyści, no i głównie pod kątem właśnie użytkownikom, żeby to im ułatwić codzienne funkcjonowanie w tym internecie.
Czyli w sieci mamy tak dużo informacji o indywidualnych zachowaniach, o zbiorowych zachowaniach i maszyny mają takie moce obliczeniowe, zaczynają to wszystko analizować. Tak trochę naprawdę, jakby przejmować nad nami kontrolę.
Tak naprawdę to trzeba podziękować graczom, że tak się dzieje, bo to przede wszystkim rozwój rynku gier wideo spowodował, że producent kart graficznych poszedł mocno z tym do przodu, a później się okazało, że te same karty graficzne można używać do obliczeń na danych i efektywność, prawda, tych obliczeń strasznie diametralnie wzrosła w górę. No i teraz z tego korzystamy. Teraz możemy po prostu czerpać z tego korzyści.
Czyli logujemy się do komputera, wybieramy jakiś sklep, szukamy jakiegoś towaru. Za pierwszym razem maszyna zaczyna się uczyć, a później już nam tylko podpowiada.
To jeszcze bardziej zagmatwany proces, bo każda osoba zachowuje się w swój specyficzny sposób i nie trzeba mieć nawet informacji wcześniejszym o tym użytkowniku, tylko bieżące parę, powiedzmy, wyświetleń strony, żeby wiedzieć, czym jest zainteresowany, ewentualnie jakie są jego intencje, wchodząc na sklep.
To, co robimy w internecie, to swego rodzaju linie papilarne. Maszyny
dokładnie
zaczynają nas identyfikować.
Ale to nie tylko w internecie, bo te same dane są zbierane z życia, z realu, tak?
Z kart płatniczych.
Między innymi, ale też jakiekolwiek
nasze zachowanie. Z monitoringów, nie monitoringów i tak dalej.
Lokalizacje użytkowników, to wszystko są dane i firmy zaczęły po prostu te dane coraz chętniej przetwarzać. No bo widzą ewidentne korzyści, jak i dla firmy, tak i dla użytkowników, bo tego nie można się bać. No to nie jest robione tylko i wyłącznie dla firmy, ale przede wszystkim firma ma ułatwiać życie dla klientów.
Na przykład z punktu widzenia reklamy to jest o tyle dobre, że reklamy i tak nam się będą świeciły. Są miejsca reklamowe, reklamy się będą wyświetlały. Skoro system reklamowy wie o naszych zainteresowaniach, o poprzednich działaniach, co wyszukiwaliśmy, jakie strony odwiedzaliśmy, to przynajmniej te reklamy będą spersonalizowane. Będziemy widzieć to z dużym prawdopodobieństwem to, czym jesteśmy zainteresowani, a nie jakieś domyślne reklamy całkowicie do nas niedopasowane.
Czy wy, konstruując, wspomagając firmy, dysponując odpowiednimi narzędziami, też wykorzystujecie te wielkie dane właśnie, żeby tworzyć programy tak personalizujące reklamy?
Może nie bezpośrednio, tak, bo my korzystamy z sieci reklamowych, czy to Facebooka, czy to Google'a, i one rzeczywiście mają już te mechanizmy zaprzęgnięte.
Tak.
I my wskazujemy pewną drogę, a to, co już się później dzieje w środku, no to już są narzędzia dużych sieci reklamowych.
Czyli wy korzystacie z możliwości.
Dokładnie tak.
Tak to. A jeśli, no bo pan budował tutaj no, tą sieć lojalnościową, wspierania klientów, dysponujących przecież bardzo różnorodnym sprzętem, to wszystko, nad tym wszystkim trzeba było zapanować, no i teraz tak lekko wspomagać klientów. Chociaż muszę przepowiedzieć to tak na marginesie, że bardzo mnie wkurza, że zanim włączę drukarkę, to ona sprawdza, czy ja kupiłem tusz prawdziwy, czy jakiś taki...
No to już jest zupełnie odmienny temat.
Nie będę nazywał
dotyczący producentów urządzeń, tak?
Jakby zupełnie... No ale to pokazuje, że jest możliwa też i taka kontrola.
Kontrola, że tak powiem, producentów jest jeszcze większa, ale
to już na marginesie.
To już na marginesie, już to lepiej nie wchodźmy w tym momencie.
No ale właśnie wykorzystując, budując sieć, rozpoznając potrzeby klientów, musieliście z takich narzędzi korzystać, mieć świadomość, że takie narzędzia są.
Korzystamy z zewnętrznych narzędzi, tworzymy własne narzędzia, jakby... Testuję przede wszystkim działanie w tej branży, jako że mimo wszystko to jest cały czas branża nowa i ogólnie branża z nowych technologii, polega przede wszystkim na testowaniu nowych rzeczy.
Tak? I uczeniu się.
To jest non-stop proces twórczy, cały czas trzeba próbować, co po prostu będzie działać, co może zadziałać. Bez tego no, się nie da ruszyć do przodu.
Jakby pan porównał to, kiedy startowaliście z firmą, z tym, czym obecnie dysponujecie. To jest możliwość porównania? Czy
nie.
To co się zmieniło? Bo to jest interesujące.
Ja mogę mówić w kategoriach, co się zmieniło pół roku, w ciągu ostatniego pół roku, no bo nasza
tak
firma...
Tak ten postęp jest?
To jest po prostu z roku na rok, porównując nawet właśnie tego typu raporty, o których wcześniej wspominaliśmy, to jest po prostu diametralny wzrost i nie da się pomimo wszystko, pomimo tego, że co roku słyszymy, że to jest rok mobile, to jest tylko ogólne hasło, a tak naprawdę jest całe mnóstwo innych zmian, innego postępu, który z roku na rok idzie do przodu.
Właśnie chciałem się tutaj wtrącić, bo teraz jest ten czas podsumowań, pisania, co się działo, jakie będą trendy na kolejny rok.
A ile nasze prognozy się sprawdziły,
to jest fajne, nie wiem, fajne, śmieszne, to jest tak, teraz możemy sobie prognozować rok 2018,
a branża jest... programu jeszcze się zajmiemy.
A chodzi mi o to, że na przykład niektórzy w branży jeszcze są w 2014 roku, w 2015, albo jeszcze dalej. Podstawowe rzeczy z poprzednich lat, które były trendami, które były standardami, jeszcze nie są wdrożone, bo to po prostu tak szybko się rozwija. Więc my mówimy, dobrze Marcin powiedział,
pół roku. Czy ktoś coś chciał zrobić, ale nie zdążył i już pociąg pojechał.
Nie, no tak, ciągnie się z tyłu za tym pociągiem, tak?
Albo zaczyna dopiero.
Tak, jeszcze jest kilka kroków wstecz, które trzeba zrobić, a nie brać się za nowości z 2018 roku, które będą trendem, bo jest jeszcze dużo pracy u podstaw.
Ale powróciłbym do tego pytania. Jakby pan do tego, czy namówił pana do właśnie porównań tego, co było pół roku temu, parę lat temu, z tym, z czym dysponuje pan współcześnie?
No to najprostszy przykład, no to jest cały ten proces zakupowy, tak? Parę lat temu, no to trzeba było przebrnąć przez listę kategorii, bo algorytmy wyszukiwań po prostu nie działały. Były to tylko na zasadzie porównywania, wyszukiwania jakichś tam...
Czytała lista, tam trzeba było te haczyki tak,
tak
wykonać.
Same prawda, wprowadzanie danych, no, brak integracji z jakimiś zewnętrznymi bazami, więc dane firmy, wszystko trzeba było od A do Z wprowadzać. No teraz wystarczy zacząć wpisywać NIP, zaraz reszta się uzupełnia, tak? No jest całe mnóstwo różnych procesów automatyzujących nasze, że tak powiem, działanie, tak? No to powoduje, że cały proces zakupowy jest zupełnie inny niż to było parę lat temu.
Znacznie prostszy.
Znacznie prostszy.
Ale jak musiała się dostosować firma do tego, co się zmieniło w tych narzędziach? Czy jak wasze firmy?
Znaczy, firma przede wszystkim się dostosowuje, używając tych narzędzi, tak? I im więcej, to tylko, że też nie można...
Czy organizacyjnie musi się dostosowywać, zmieniać?
Organizacyjnie to jest wszystko budowane na zasadzie szukania idealnego rozwiązania, tak? No bo no jest całe mnóstwo firm, szczególnie u nas na Podlasiu, gdzie ocenia się, że ta siła robocza jest tańsza, które bazują na ludziach, no bo tańsza siła robocza i nie inwestują w ogóle w narzędzia. No i to jest bardzo zły pomysł, no bo trzeba jednak inwestować w narzędzia i dokwalifikować tych ludzi, żeby...
No właśnie, dzisiaj rano rozmawiałem o tym, że zrewolucjonizował nam się rynek pracy. Jest mało osób, przedsiębiorcy narzekają, że nie ma kogo zatrudnić, albo nie ma osób z odpowiednimi kompetencjami. To może blokować firmy, ale w waszym przypadku to nie jest blokadą rozwoju. To jest swego rodzaju wyzwaniem. że muszę przeszkolić ludzi, muszę dostosować firmę do tego, co się dzieje.
To jest kwestia też nastawienia, prawda? Bo my wychodzimy z założenia, że jeżeli ludzie są chętni sami, żeby się szkolić, no to trzeba im to jak najbardziej umożliwić, ułatwić i dofinansowywać jak tylko to możliwe, jak tylko nas stać na to, tak?
Czyli co, może 2018 rok byśmy zrobili rokiem szkoleń? Żeby właśnie przeskoczyć, żeby dostosować swoje kwalifikacje do tej zmieniającej się całkowicie rzeczywistości.
Znaczy, ja myślę, że to rok 2018, to jeżeli będziemy mówić o roku szkoleń, to będzie już za późno, bo te szkolenia cały czas się odbywają i to jest kwestia bardziej...
Nie, no, ale ja mówię
ludzi,
o tej bardziej tradycyjnej części gospodarki. No, po co narzekać? Ale... Może zacznijmy szkolić.
Nie, no ciężko w ogóle tutaj rozdzielać to na tradycyjną część i nowoczesną część, bo ta tradycyjna, powiedzmy...
Znaczy bez inaczej, tej nowoczesnej
nowoczesna
nie
Nowoczesna wchodzi w tradycyjną, a nie odwrotnie, tak? Więc automatycznie te szkolenia też dotyczą tej tradycyjnej, bo oni muszą się rozwijać do tej nowej technologii. W tym momencie jest całe mnóstwo różnych szkoleń. Powstają coraz to kolejne firmy szkoleniowe, które mają za zadanie, prawda, rozwijać, powiedzmy, rynek, tak?
I przyuczać ludzi do tego.
Przyuczać ludzi, między innymi właśnie w aspekcie data science. W tym momencie powstaje też cały cykl szkoleń dotyczący deep learningu, machine learningu, big data, tak? To rusza od lutego weekendowe kursy, tylko że to akurat kierowane do ludzi wyspecjalizowanych, czyli przede wszystkim z doświadczeniem programistycznym. No niemniej jest szansa, że prawda dzięki temu Podlasie będzie taką kolebką, prawda, data science, no bo takie ambicje są tutaj.
Czy przygotowując działania marketingowe z wykorzystaniem internetu, tak to hasłowo nazwijmy, czy ludzie właśnie też się doszkalają, czy poznają, chcą poznawać te nowoczesne kanały dotarcia?
Zdecydowanie, tylko tak jakbym to ujął u siebie, no tak jakby jest to wymagane, tak? Jak już mamy pracować z sieciami, my musimy je znać od podszewki.
Ale myślę też... o przedsiębiorcach, którzy przychodzą do was, chcą zaistnieć w sieci. Czy ich wiedza, jakbyś porównywał, rośnie w tym zakresie?
Zdecydowanie rośnie, ale też trzeba mieć świadomość, że jakby prowadzenie biznesu, czy tam prowadzenie e-commerce, to nie mówimy tylko o nowych technologiach. Wydaje mi się, że Marcin potwierdzi, ale tu jest tak samo ważne, nie wiem, polityka magazynowa, sztuka negocjacji z dostawcami. Więc tutaj też jest tak, że ci, którzy prowadzą biznes, muszą się nad tym znać. Część rzeczy, na przykład nowe technologie, mogą po prostu outsourcować. Pójść do agencji, powiedzieć, my chcemy mieć to i to, zróbcie to nam. Dlatego wzrasta świadomość. Mnie bardzo cieszy, że wzrasta taka świadomość analityczna, że można już rozmawiać z przedsiębiorcami na poziomie, okej, zrobiliśmy to dla was, macie taki przychód, musicie to zrobić, żeby dalej rozwijać konkretne kanały, czyli ta wiedza analityczna. Natomiast nie wymagam, żeby każdy z klientów był specjalistą od nowych technologii. To można outsourcować.
Nie, no, ale pytanie jest o świadomość, czy wiedzą,
świadomość
że...
musi być. No,
świadomość
no.
musi być.
Bez tego to ani rusz, bo no ciężko nawet rozmawiać wówczas z agencją, jeżeli nie ma się pojęcia, o czym się rozmawia. No,
tak, no, jak się nie wpadnie na pomysł, że trzeba porozmawiać.
Tak, tak.
No, w tej branży trzeba cały czas się edukować.
To jest najważniejsze. To ja jednak powróciłbym do tego pomysłu, że rok 2018 rokiem szkoleń.
Jestem
ze względu na to, żeby pokonać tę barierę zatrudnieniową, no i... Z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli lepiej wykształconych ludzi, to będziemy mogli, albo wy będziecie mogli im więcej zapłacić, bo będą lepszymi specjalistami. No nie bierze się nic za darmo przecież.
Zdecydowanie. Mhm.
To za chwilę porozmawiamy o tym, jaka będzie przyszłość, czyli jaki będzie rok 2018 w branży e-commerce. 2018 rok i e-commerce, co będzie na topie?
I tutaj musimy powrócić do tego wątku, o którym wspomniał Sebastian, że to w zależności od tego, kto na jakim etapie jest teraz i co innego u niego będzie na topie, tak? Jeżeli patrzymy trendy w dużych, świadomych e-commerce'ach, no to przede wszystkim doskonalenie analityki, żeby była pełna świadomość tego, co się dzieje u nas na stronie każdego procesu, każdego kliknięcia. Rozwój automatyzacji, czyli zarówno marketing automation, jak i automatyzacja on-site, o której wcześniej mówiliśmy. No i rozwój całe mnóstwo narzędzi opartych na data science, tak? Nie wiem, przykładowym takim wdrożeniem, które teraz powstaje w Białymstoku, kierowane właśnie do branży odzieżowej, jest moduł rozpoznawania części garderoby na podstawie zdjęcia i później dopasowanie do tego zdjęcia produktu z katalogu sklepowego. Tak? I...
Albo sobie zrobimy selfika, wrzucimy do sieci i on mi znajdzie ubranie?
Dokładnie. Dokładnie w ten sposób to działa. I takie tego typu rzeczy ułatwiające właśnie nam przede wszystkim kupowanie, to będzie trend na najbliższy rok, a właściwie na
czyli odpadną te kwestie związane z długość ramienia, z wszystkimi pomiarami, maszyna sobie sama zanalizuje i tak dalej?
Tutaj po zdjęciu to aż tak bym szeroko nie szedł, bardziej chodzi o dopasowanie, prawda?
No może kolejne
wzoru,
lata.
Wzoru, ale to szybciej idzie niż nam się wydaje. Sięgnąć, prawda, 5 lat temu, jak sobie wyobrażaliśmy, gdzie będziemy, co będziemy robić, z jakich narzędzi będziemy korzystać, to co najwyżej w filmach science fiction mogliśmy to oglądać, a to się dzieje i cały czas z tego korzystamy już teraz.
Jeśli chodzi o rozliczenia, bo to nie wchodziliśmy w to, ale za tymi wszystkimi transakcjami no, kryje się olbrzymia praca komputerów, które rozliczają klienta ze sklepem, sklep z bankiem. Co tu nowego może się wydarzyć?
Płatności mobilne na pewno się pojawią, już się pojawiły płatności blikiem. Dodatkowo mogą się pojawić różnego rodzaju płatności, chociażby siatkówką oka, bądź odciskiem palców. No, technologia tak zmierza do przodu. Planowanych jest tyle różnych procesów, które będą realizowane, że wszystko zmienia się tak, że no, aż ciężko po prostu to nadgonić.
Czy maszyna zapamięta? Bo przyznam się szczerze, że strasznie nie lubię transakcji online z jednego względu. Za każdym razem muszę podawać maszynie PESEL, NIP, adres, różne takie dane, bo przechodzę z jednej strony na drugą, na trzecią i maszyna jakoś nie chce zapamiętać tego wszystkiego. I ciągle muszę ją zasilać tymi danymi. Czy tutaj to ulegnie automatyzacji?
Znaczy, jeśli chodzi o to, no to są to dane wrażliwe, prawda? Więc...
No ale mamy wrażliwy telefon, wrażliwy komputer, czyli nasz własny.
Są narzędzia, które bezpośrednio wówczas na pana komputerze przechowują te dane. I auto uzupełniają, więc jakby ten problem już jest rozwiązany.
Ale jak słyszę auto uzupełnianie, to od razu kojarzy mi się z przestrogami, że nie rób tego, bo ktoś ci się włamie, schakuje i przejmie wszystkie twoje dane.
Tak, tylko wychodząc z takiego założenia, to strach z domu wychodzić. No, i strach do internetu wchodzić.
No, do internetu wchodzić.
A jeśli chodzi o agencje reklamowe, co będzie na topie w 2018 roku?
Jeżeli miałbym dopełnić to, co powiedział Piotr i Marcin, tak, czyli analityka, o której powiedział Marcin, Piotr, płatności mobilne, to większa inwestycja właśnie w reklamy mobilne, bo teraz jest taki problem, że ciężko jest analizować tego użytkownika, który ma dwa komputery, telefon, tablet, wchodzi do serwisu, nie dokonuje zakupu, ciężko jest go wyłapać, a teraz już dostaniemy narzędzia analityczne, gdzie będziemy w stanie łączyć tą jego drogę. A skoro będziemy w stanie połączyć tą jego
czyli
drogę...
Czyli jego aktywność w internecie...
Na różnych urządzeniach, to będziemy chętnie i zobaczymy, że te kanały się opłacają, opłaca się inwestować bardziej w mobile, to na pewno będą tam większe pieniądze szły. I wydaje mi się, po tym, co widzę, jest na pewno trend na wideo. Firmy coraz częściej inwestują w wideo, coraz częściej wykładają na to pieniądze, robią to albo u siebie, albo zlecają firmom zewnętrznym, ale... To w końcu zaskoczy i będzie na pewno więcej wideo w internecie.
Ja bym chciał jeszcze dodać, że co będzie w 2018, jaki będzie teren w 2019, będzie można się dowiedzieć też na Izbizie, który będzie w październiku oczywiście w kolejnym roku.
No ale ja tutaj panom przyszykowałem pułapkę, spotkamy się za rok i sprawdzimy wasze prognozy. Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Sebastian Suma z agencji Senpai, Marcin Janczewski z firmy Dr. Tusz oraz Piotr Kiełcz z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia. Dziękuję.